Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Podczas trwania festiwalu zespołów muzyki dawnej z Hola Cantorum gościliśmy w naszym studiu przewodniczącą jury, panią doktor habilitowaną Agatę Sapiechę z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pani Agata jest czynnym muzykiem, pedagogiem, badaczem źródeł dawnych tekstów muzycznych i teorii ich wykonania. Umiłowanie muzyki dawnej splata się nierozerwalnie z jej życiem. Zapraszam Państwa na drugą część naszej rozmowy. Chcę troszeczkę nadgonić czas. Zespół Il Tempo, 90 rok, ale już niedługo później fundacja założona przez panią, fundacja Concert Spirituel, 99 rok i jakby również wynikająca z tych poszukiwań międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie od 2000 roku. Później audycje w Polskim Radiu, w Dwójce i cały czas poszukiwania. Wiem, że oprócz gry na dawnych instrumentach pani pasją jest sięganie do źródeł, kwerenda, zabytków umożliwiających jak najbardziej wierne odtworzenie muzyki dawnej. O tej pani pasji chciałbym teraz porozmawiać.
Chciałabym tutaj sprostować jeszcze, że międzywydziałowe studium powstało pod moim kierunkiem i do tego roku jeszcze pod moim kierunkiem działało w 96 roku. Ja zaczęłam pracę wtedy na Akademii, a Letnia Akademia pojawiła się w 92 roku. Natomiast fundacja została rzeczywiście powołana i pierwszy raz organizowała, była organizatorem tejże Akademii w 2000 roku, powstała w 99, a powołałam fundację, żeby sprostać organizacji tejże Akademii, ponieważ najpierw ja byłam członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej oddziału w Warszawie razem z Jackiem Urbaniakiem. I to, że ja będę zajmować się kursami, warsztatami, to doprowadziło do tej Letniej Akademii. Podjęliśmy taką decyzję na zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej w 1989 roku w Krakowie. I po prostu to było moje zadanie. I rozwinęłam to zadanie na bazie tego wszystkiego, czego sama doświadczałam właśnie, kursy w Innsbrucku, moje poszukiwania. I Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej w pewnym momencie nie było już w stanie, no tak muszę powiedzieć, nie bardzo byliśmy w stanie w takiej strukturze organizować tak wielkiego przedsięwzięcia, do jakiego urosła Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej. Teraz to, że po 4 latach zostałam zaproszona, kiedy już pierwszy raz ten kurs był, zostałam zaproszona do prowadzenia przedmiotów fakultatywnych właśnie dotyczących muzyki dawnej i kierować studium muzyki dawnej na Akademii, to też spowodowało takie łączenie inicjatyw, dlatego że chciałam to, co najlepsze naszej uczelni przekazać, budować tę jednostkę na podstawie moich najlepszych, najbardziej cenionych i takich najlepszych merytorycznie, artystycznie kontaktów na świecie.
Czyli wcześniej jeszcze nie było tej specjalizacji na Akademii Muzycznej, muzyki dawnej jako wyodrębnionego kierunku, tak?
Nie, nie było i do tej pory właściwie to są zajęcia fakultatywne, ale bardzo przez te 20 lat, kiedy prowadziłam te zajęcia jako kierownik, ale nadal jestem aktywna oczywiście, z tym, że teraz kieruję, to już jest zakład. W 13 roku po mojej habilitacji studium zostało przekształcone w zakład muzyki dawnej i rozwija się i życzę jak najlepiej dalej, działam jak najlepiej dla tej jednostki. Natomiast no, takim moim marzeniem było, żeby te wszystkie wydarzenia, które no, miały miejsce, dane mi to było po prostu, że mogły mieć miejsce przy ogromnym trudzie. Ja nie mówię, to wymaga wielkich poświęceń, pracy i wyrzeczeń, żeby specjalnie w takich warunkach fakultatywnych przedmiotów jednak coś prawdziwie rozwinąć. udało się zorganizować cykliczne koncerty muzyki dawnej, właśnie forum Muzyka Dawna w Akademii, teraz było na Uniwersytecie Muzycznym, właśnie zrealizowałam 15 i postanowiłam, że na tym etapie ten projekt zakończę i idziemy dalej, tak żeby można było się rozwijać. Natomiast Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej przy wsparciu Ministerstwa Kultury kiedyś i Sztuki, teraz i Dziedzictwa Narodowego, wspaniałych osób, które i doceniają i widzą potrzebę rozwijania takich inicjatyw, bardzo pomogła rozwinąć też edukację w tej dziedzinie i udrożniła te możliwości wyjazdów do wspaniałych pedagogów, które młodzież poznawała w Letniej Akademii. A też muszę powiedzieć, że bardzo wiele tutaj zawdzięczam pani profesor Elżbiecie Stefańskiej, która przez całe lata kierowała katedrą instrumentów klawiszowych, można powiedzieć klawesynu, organów i instrumentów dawnych w Krakowie, i współpraca między naszymi uczelniami w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej bardzo się dzięki współpracy i wsparciu pani profesor zacieśniła i też wiele inicjatyw było możliwych wspólnych, międzyuczelnianych. Także to są wszystkie drogi. O ile spotykamy ludzi dobrej woli i ludzi prawdziwego zgłębiania spraw, wszystkie drogi prowadzą do dobrego celu.
Domyślam się, że współczesnym studentom jest dużo łatwiej docierać do tych źródeł. A jak wyglądały pani poszukiwania? Gdzie szukać tych wzorców? Nie ma nagrań Monteverdiego, Telemana, Mozarta oryginalnych. Więc jak można sobie wyobrazić, jak odtworzyć ich wzorce wykonawcze? Gdzie się tego szuka?
Oczywiście, że w źródłach pisanych, w ikonografii w pewnym sensie, bo czasami ikonografia jest bardziej przekazem wyobraźni. Czasami są to jakby dokumentacje instrumentów. Są też dokumentacje, oczywiście. Natomiast rzeczywiście młodzież obecnie ma dostęp i do internetu, prawda, gdzie bywają też i złe informacje, ale jest otwarcie na biblioteki, na dotarcie do źródeł bez zjechania kawałka świata, prawda, nie trzeba lecieć do Nowego Jorku, wystarczy połączyć się z biblioteką, jeśli jest taka możliwość, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki takim postaciom jak Ewa Obniska, na przykład nasi muzykolodzy, to jest skarb, naprawdę. To, czego dokonał profesor Pesz, profesor Szwajkowski. Istnieje właśnie to wydawnictwo, o którym wspominałam, Muzyka Jagiellonika w Krakowie, które przybliża, wydaje fantastyczne zbiory i muzykalia, i traktaty. Tak potrzebne to są źródła zasługujące, ale nawet wymagające poznania dla ukierunkowania swojej wyobraźni, bo można bardzo łatwo zejść na jakąś fałszywą drogę i jeszcze się podbudować tym, że tak, o, jestem wielka, mam taką wyobraźnię, to ja tutaj, prawda? I potem się można bardzo zdziwić. Natomiast ja szukałam zawsze przy pomocy muzykologów, tak jak właśnie dr Ewa Obniska, czy Barbara Przybyszewska-Jarmińska, profesor Polskiej Akademii Nauk, zajmująca się muzyką polską. Ileż muzyki nam dla Il Tempo przygotowała, ile wyjaśniła mi pewnych znaczeń w źródłach. Szymon Paczkowski, czy Paweł Gancarczyk, czy Ola Patalas, która jest Aleksandra, przepraszam, profesor z Krakowa, która dzięki temu, że się zajęła Pacellim, już tutaj na Scholi Cantorum też mogliśmy Pacellego usłyszeć.
Ale pamiętam z pani wykładu, że pani też musiała chociażby czytać w niemieckim języku pisany gotycką czcionką, tak? Niektóre
no
źródła.
Tak. To było jakby dla mnie oczywiste, ponieważ kupując traktaty na świecie, kupowałam w językach, w których były wydawane, i kiedy zobaczyłam, że była dostępna w Grundzisie Violinschule Mozarta, Leopolda Mozarta, czyli szkoła, generalna szkoła gry na skrzypcach, bardzo popularny podręcznik w XVIII wieku, do którego w naszych czasach napisał przedmowę Dawid Oistrach. Szkoła skrzypcowa, do której skrzypkowie współcześni odnoszą się, ale nie wiem, na ile ją zgłębiają. Dawid Oistrach na pewno ją zgłębił. Natomiast rzeczywiście ja mogłam mieć dostęp tylko i aż do niemieckiego wydania, reprintu, pisanego gotykiem niemieckim. I musiałam, byłam bardzo zdziwiona, bo pewne wyrazy inaczej, bo tak nie było Bay, tylko Ben i tak dalej. I ta czcionka gotycka, ale nie uważam tego czasu za stracony. Absolutnie nie. Cieszę się, że mamy już polskie wydanie. Akademia Muzyczna w Poznaniu wydała tłumaczenie polskie, bardzo dobre i polecam, ale cieszę się, że musiałam przez te trudy przejść, bo to jest takie bardziej dogłębne spojrzenie. Tak samo traktat The Art of Playing on the Violin Geminianiego jest pisany staroangielskim, ale zetknięcie na przykład tego traktatu i opisu ornamentów z ornamentacją stosowaną przez François Couperina też uważam za konieczne, co też podkreślam, ponieważ pewne ornamenty są w podobny sposób zapisywane, ale u Couperina dotyczą innej realizacji, nawet nazwy, u Geminianiego innej. Także to są fascynujące sprawy, zawsze nieskończone. Ja nie powiem, że ja wiem wszystko z dawnej, troszkę się tutaj mogę wejść w polemikę. Uważam, że to jest tyle, żeby dowiadywać się więcej.
Zgłębianie tych tajników to jest troszeczkę taki proces poszlakowy. Szukając różnych opinii, gdzieś tworzy się ten nowy kanon odtwórczy czy twórczy tamtej muzyki. Tak jak na pani wykładzie mówiła pani i o Monteverdim, i o Tillemanie, i to chciałbym też, żeby naszym słuchaczom pani przybliżyła troszeczkę te akcenty, bo zawsze śledztwo, pewna dramaturgia zdarzeń jest ciekawa, interesująca.
Żeby zgłębić życie Monteverdiego, który jest jedną z takich koronnych postaci, o czym też pisze Nicolas Arnoncourt w Dialogu Muzycznym, wystarczy, chociaż nakład może być wyczerpany, ale książka Monteverdi, po prostu Monteverdi, Ewy Obniśkiej, przybliża i jego postać, i te wszystkie decyzje i manifesty estetyczne. Czyli chodzi mi tutaj o prima i seconda pratica. To, że możemy tak podzielić, porównując z muzyka antiqua, muzyka moderna, prawda, czy ars antiqua, ars nova. W historii pewien cykl powtarza się. Zawsze mamy jakieś fin de siècle, prawda? Zawsze coś się kończy, coś zaczyna. My jesteśmy przekazicielami i teraz musimy poznać to, co przekazujemy, żeby, no jak głuchy telefon, żeby się nie okazało, że zupełnie inne słowo potem powstanie. Telemann, który... Mamy to szczęście, że mamy jego autobiografię, mamy jego biografię z pierwszej ręki. Czytamy, zachwycamy się, on podaje, co było jego fascynacją. No i ten styl polski to jest takie pogłaskanie tutaj naszej narodowej dumy, ale on rozpoznawał i potem łączył te języki. Jeżeli my rozpoznajemy, to też możemy te połączone języki w interpretacji rozpoznać, jeżeli mamy ileś tańców, tak jak on pisał, Muzyka Narodów, czy Klinge der Geografie. Na ostatnim forum właśnie wykonywaliśmy tańce z różnych części świata.
Tillemann długo przed Oskarem Kolbergiem opisywał polski temperament i tak. Specyfikę polskiej kultury muzycznej i ludowej.
Tak. I to, że w Pszczynie wydano, były 3 autobiografie jego. A skąd się to wzięło? Ponieważ twórca swoistej encyklopedii historii muzyki, a jednocześnie i teoretyki, kompozytor Matheson, zamówił, tak jak zamawiał kompozytorów, autobiografię, żeby miał z pierwszej ręki źródła do tej historii muzyki. To nie była jedyna taka akcja. Charles Barney, angielski podróżnik, który jeździł, odwiedzał kompozytorów, też wykorzystywał rozmowy z nimi i z tymi najstarszymi poprzedniej epoki i młodymi kolejnej epoki. Jest fantastyczna ta historia muzyki przez niego spisana, podróże Barneya po Europie. Także to on opisuje rozmowy z artystami, a tutaj mamy Telemana z pierwszej ręki, gdzie się urodził, co na nim wywarło wrażenie. Ci skrzypkowie i dudziarze polscy, prawda, te fantazjowania wszystkie, czyli improwizacje. I przyznaje się do tego, nawet szczyci się tym, że wykorzystywał to w swoich adagiach i allegrach, czyli wolnych i szybkich częściach w swoich kompozycjach.
Pani też w swoim bogatym dorobku płytowym ma płytę, której interpretuje pani na wzór muzyków ludowych. Dobrze to zrozumiałam?
To jest. Nie? Ja nie wiem, czy to zostało jako płyta wydane. Ja muszę się dowiedzieć, byłoby to bardzo miłe. Ponieważ tak, z Ars Nową to było fantastyczne doświadczenie. Z zespołem Jacka Urbaniaka mieliśmy kilka lat współpracy z Apolonią Nowak, kurpiowską śpiewaczką. i z naszymi instrumentami średniowiecznymi, ludowymi, takimi nawiązującymi moje mazanki na przykład, to pochodzą od instrumentu ludowego i to bardzo łatwo można sprawdzić w Szydłowcu, gdzie wiszą mazanki zbudowane z dębu, więc bardzo nośne nie są. Moje są zbudowane z sosny, to Andrzej Kuczkowski właśnie budował rekonstrukcję tego instrumentu i też wykorzystywałam rebek w tym i fidel jako akompaniament do śpiewu Apolonii Nowak. I Polskie Radio, redaktorzy Polskiego Radia Dwójki z okazji przygotowywania do otwarcia Centrum Muzyki Ludowej. To była taka specjalna redakcja, właśnie Maria Baliszewska się tym zajmowała. Zaproponowano mi improwizację na temat skrzypków ludowych, nagranie improwizacji. 2 czy 3 doby słuchałam na okrągło skrzypków ludowych. Ja pamiętam, bo to było dość trudne doświadczenie, bo miałam niedużo czasu i osłuchiwałam się z tym, ale nie zauważyłam, jaki to miało wpływ. Ponieważ tych skrzypków było chyba 5, każdy z nich miał swoją skalę, swój sposób strojenia. Ja tym przesiąkłam. Ja dopiero później w improwizacji, kiedy wiedziałam, kto był inspiracją, dostrzegłam, że to miało swoje znaczenie. To tak, niesamowite. Ale 1,5 godziny takich nagrań siedziałam w studio i improwizowałam. I to wszystko radio przyjęło. Nie wiem, jaki jest obecny etap, ale rzeczywiście to dla mnie było niebywałe wydarzenie. A konsekwencją tego było drugie niebywałe wydarzenie, właśnie koncert wspólny na tymże otwarciu Centrum Muzyki Ludowej w Polskim Radiu w Dwójce. I to było w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Grali najpierw oni, chyba przyjechali 3 skrzypkowie, a później ja improwizowałam na tych instrumentach. Muszę powiedzieć, że to było przedziwne doświadczenie. Panowie przyglądali mi się z niejakim niedowierzaniem, z takim zaciekawieniem z tymi moimi instrumentami, ale bardzo dobry kontakt nawiązaliśmy. Rzeczywiście im bardzo dziękowałam za tę inspirację. Fantastyczni skrzypkowie. I takie były też miłe, anegdotyczne zdarzenia, ale po koncercie był bankiet i kapela Zarasia, jednego z tych właśnie artystów, grała oberka, a Zaraś zaprosił mnie, pan Zaraś zaprosił mnie do tańczenia oberka. Ja byłam bardzo zawstydzona tą sytuacją, bo ja nie umiałam tańczyć oberka. Mówi, niech pani nic nie robi, niech pani tylko nogę podnosi, a ja panią będę obracać. Ja tak podnosiłam nogę raz lewą, raz prawą, ją obracał. I pamiętam to jako jedno z takich bardzo wyjątkowych, naprawdę wyjątkowych wydarzeń, które też daje pewien obraz. Bo kiedy oglądamy, czytamy Wesele Wyspiańskiego, kiedy można było dotknąć tej prawdy ludowego tańca, to spektrum pojmowania świata staje się takie, z jednej strony się jednoczy, z drugiej strony się powiększa, poszerza, prawda? Także to jest fantastyczne.
W swoim artystycznym życiu miała pani wiele występów, wiele koncertów i równie wspaniałe osoby na widowni. Wiem, że święty Jan Paweł II słuchał pani gry, jak również koronowane głowy. O tych niezwykłych słuchaczach proszę nam powiedzieć.
Niestety, jeśli chodzi o świętego Jana Pawła II, mieliśmy z Il Tempo koncert w Rzymie i mieliśmy się spotkać, ale papież wtedy zachorował. I do dzisiaj mam, ponieważ darowaliśmy płytę z muzyką polską, po prostu już przez kancelarię, otrzymałam wspaniałe błogosławieństwo, podziękowanie i błogosławieństwo to było przed Wielkanocą w 1996 roku. Bardzo nam było szkoda, że nie mogliśmy się spotkać bezpośrednio z papieżem, ale to błogosławieństwo skopiowałam też dla kolegów, każdy z nas dostał wtedy w kolorze, w Rzymie. Natomiast to, co bardzo ważnego, oprócz wszystkiego, co Jan Paweł II zrobił, ta specjalna encyklika jakby dla artystów Fides et Ratio, to jest przesłanie, do którego powinniśmy się wszyscy zawsze odwoływać. Wiara i rozum. Wiara bezrozumna nie jest dobra, ale rozum bez wiary też nie jest dobry. I w naszym przypadku akurat to, czym ja się zajmuję, co jest moją pasją, zgłębianie źródła pochodzenia utworu, kontekstu tego utworu, życia kompozytora, jako podwaliny do rozważań wykonania, odnosi mi się to bardzo jasno też do połączenia wiary i rozumu, co też w oparciu o wiedzę o nauce, o afektach, o wiedzę o figurach retorycznych, pozwala nam przekazać to wszystko już jako dobro, jako te wartości, które powinny pobudzić afekty u słuchacza. Słuchacz powinien przeżyć katarzis. Słuchacz nie powinien wiedzieć, że właśnie w tym miejscu mam sekundę małą i to będzie na przykład passus durius culus, prawda? Także to nie o to chodzi. My powinniśmy, ja uważam, że to jest moją pasją, ale tak naprawdę to powinno być obowiązkiem. Powinniśmy mieć poczucie takiego obowiązku. Każdy artysta, co ma do przekazania? Nie siebie pokazać, tylko pokazać istotę tego, co w tej chwili przekazuje. A żeby ją
taka
przekazać...
kulturowa ewangelizacja, można powiedzieć.
Dziękuję, bo czuję się zaszczycona. Chociaż chyba o to chodzi właśnie, ale czuję się zaszczycona. Dziękuję.
Jeszcze te ciekawostki, o które pytałem, tak. Przed kim pani występowała. To jest też ciekawe.
Ach, to było wspaniałe. Ponieważ przez bardzo, bardzo wiele lat współpracowaliśmy z ambasadorem brytyjskim Llewelyn Smith. To był ambasador rozkochany w muzyce. Przepięknie mówił po polsku. Kiedy zespół był jeszcze bardzo młody, mieliśmy koncert na Zamku Królewskim, wykonywaliśmy tylko Händla. To był wieczór Händla, wieczór sonat Händla. I po tym koncercie przyszedł do garderoby taki nobliwy, troszkę starszy pan, uroczy i troszeczkę nieczystą polszczyzną, ale przepiękną. Rozmawiał ze mną, mówi, że taki piękny wieczór muzyki brytyjskiej, że pytał troszkę o zespół i mówi, wie pani, ja chciałbym zorganizować taki koncert z okazji dziesięciolecia współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Oxfordem, to był tamten czas, i chciałbym państwa do tego koncertu zaprosić, właśnie państwa pokazać, bo ja jestem ambasadorem brytyjskim, więc oczywiście bardzo to duże na mnie wrażenie wywarło. I kiedy pan ambasador podał datę, okazało się, że mieliśmy już umówiony inny koncert, więc... Straszna sytuacja, ale pan ambasador powiedział, proszę się nie martwić, znajdziemy inny termin, zorganizuję koncert w rezydencji, zaproszę kogo trzeba, bo państwa trzeba pokazać, państwa trzeba słuchać. I tak mi się zrobiło miło, nie był to minister kultury nasz, to był ambasador brytyjski. I też na bazie tych kontaktów rozwinęła się nasza współpraca później z Simonem i z artystami brytyjskimi, ale kiedy przyjechała królowa brytyjska, królowa Elżbieta do Polski, ambasador organizował spotkania różne i wydarzenia. Byliśmy z zespołem zaproszeni do grania dla
rodziny
królowej, tak, na Zamku Królewskim. I to było wielkie wyróżnienie, muszę powiedzieć. Też byłam zaproszona na inne spotkania właśnie z rodziną królewską, z królową. A miało to tym większe znaczenie, że królowa brytyjska według protokołu może oficjalnie odwiedzić każdy kraj tylko raz za swojego życia. Inne wizyty mogą być nieoficjalne, tylko jedna oficjalna wizyta. Tak było wtedy. Więc to było dla nas olbrzymie wyróżnienie. A drugi raz to było 16 lat temu w maju, dokładnie pamiętam, kiedy przyjechała królowa Zofia z królem Carlosem, para hiszpańska królewska.
Juan Carlos.
Juan Carlos, tak. i zaproszono nas, to Polskie Radio, Dział Kulturalny Pałacu Prezydenckiego, tam było spotkanie z Farą Królewską w Pałacu Prezydenckim i wykonywaliśmy wówczas muzykę hiszpańską i polską okresu przełomu renesansu i baroku. Także tam był i Ortiz, i kompozytorzy Zamku Warszawskiego. Pamiętam, że graliśmy też na tych wcześniejszych instrumentach ze względu na renesansowy repertuar. Były te instrumenty rozłożone i miała mieć miejsce taka kurtuazyjna właściwie wymiana zdań i pójście dalej, każdy do swojego punktu. Tymczasem po tym naszym wystąpieniu, tam było około 100 osób, para królewska i para prezydencka siedzieli państwo tutaj w pierwszym rzędzie krzeseł, a wszyscy dookoła stali. To była taka aura jak z obrazu.
Dworska.
Po czym ofiarowaliśmy królowej, no i parze prezydenckiej też przecież, naszą płytę i królowa zaczęła rozmowę. W języku angielskim, hiszpańskiego niestety nie znam. Ta rozmowa trwała ponad 10 minut. Tam już niektórzy zerkali, bo to już było poza planem, ale rozmawiałeś. Ja do dzisiaj wspominam tę rozmowę jako jeden z takich najlepszych akumulatorów dla sensu tego, co robimy, bo przyszedł czas, kiedy wydawało się, że kultura już jest nikomu niepotrzebna. Ale tamta rozmowa właśnie o sublimacji stylu hiszpańskiego, o instrumentarium, ja mówiłam o znaczeniu dla mnie Jordi Savala, jego zespołu i przybliżeniu tej muzyki i całej tej epoce, instrumentarium, tam miałam właśnie Fidel i Mazanki, o znaczeniu w ogóle kultury. To jest dla mnie rozmowa, którą do tej pory mam nie tyle w pamięci, co ta rozmowa żyje we mnie i dodaje zawsze siły w momentach takich poczucia upadku.
Pani Agato, gdyby Pani miała możliwość podróży w czasie, czy wybrała Pani jakieś jedno miejsce, jeden koncert, kogoś z znakomitych muzyków, którego chciała Pani posłuchać na żywo? Jedną, jedyną postać z historii muzyki.
Z tych, których już nie ma pośród nas?
Tak, tak. Żeby dotrzeć do źródeł, podsłuchać.
Ja myślę, że jednak chciałabym posłuchać Bacha.
A jednak zacznij od Bacha. Nie mogę zapomnieć o pytaniu o Pani związek z Kaliskim Festiwalem Muzyki Dawnej z Hola Cantorum. To już będzie podsumowaniem naszej rozmowy.
To jest też jedna z takich świętości w moim życiu, dlatego że tu zawsze rodzi się dobro. Dlatego że jestem z tym festiwalem związana właśnie od 1993 roku. Tu dane mi było czerpać z tego, co rozpoczął profesor Wesołowski, profesor Piwkowski, profesor Leon Markiewicz, który przekazał mnie właśnie w funkcję przewodniczącej jury, co poczytuję sobie jako wielki zaszczyt i przyjęłam i dalej tak traktuję jako wielkie zobowiązanie. Tu spotykamy dzieci i młodzież, kiedyś dzieci, teraz już dorosłych, których pamiętam, którzy przechodzili przez Letnią Akademię w Warszawie, którzy jechali dalej na studia, którzy są nauczycielami, już instruktorami następnych zespołów. Jury, grono jury jest zupełnie wyjątkowe. Dane mi też było, jednak jak jeździłam, byłam członkiem jury na festiwalu flandryjskim kilkakrotnie, czy innym zagranicznym, ale to też było fantastycznie i też nie było takich przepychanek, żeby mój zwyciężył, żeby coś takiego dobrego się rodzi w tym świecie. I tutaj w Kaliszu grono jury to jest też grono osób, które doceniają wszystko, co jest dobrego, przy wszystkim, co trzeba wyprostować w interpretacji. Jeżeli tylko jest cokolwiek dobrego, to my to zauważamy i nikt nie jest przeciwko temu. Wszyscy są za tym, żebyśmy nie przeoczyli, bo może jednak nie zasługuje na nagrodę, na główną nagrodę, tym bardziej może jeszcze nie teraz, ale zobaczcie, to zrobili dobrze, a to nie jest łatwe. To choćby podkreślmy. Więc to jest To jest niesamowite. I organizatorzy, i to miasto. Kalisz zajmuje jakąś część w moim sercu i nie to, że zajmuje, tylko ubogaca. Jestem bardzo związana z tym festiwalem. Współpraca z tym festiwalem przynosi fantastyczne efekty w życiu tych, których dalej uczymy, i przynosi w nas samych fantastyczne efekty, bo stajemy się lepsi.
Ten festiwal rzeczywiście łączy sztuki, tak jak pani mówiła, to, co jest ważne. Taniec, muzyka, śpiew,
malarstwo,
sztuki, właśnie, plastyczne. Wszystko, co potrzeba do tego, żeby zrozumieć naszą historię, historię naszej kultury. Dla państwa wiadomości jeszcze, pani Agata została również odznaczona odznaką zasłużony dla naszego miasta, dla miasta Kalisza. Gratulujemy, dziękujemy serdecznie.
To ja dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pani Agato. Drodzy państwo, gościem Radia Rodzina była pani doktor habilitowana Agata Sapiecha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pani Agato, życzę, żeby ten festiwal, pani też dziecko, żeby dalej się rozwijał i trwał, i zapraszamy panią do Kalisza zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję i życzę państwu radowania się muzyką, chęci słuchania, i życzę, żeby słuchacze gromadnie odwiedzali Schole Kantorum.
Dziękuję serdecznie.